Teatrze 8 dnia w Poznaniu Krzysztof Kieślowski po raz ostatni spotkał się z publicznością. Spotkanie było uwieńczeniem trzydniowego przeglądu jego filmów dokumentalnych z lat 70. i 80. Kieślowski był w świetnej formie, żartował, opowiadał barwne anegdoty i choć mówił o swej chorobie i zmęczeniu, odpowiadał na wszystkie, nieraz bardzo trudne, nieraz naiwne pytania. Był niezwykle otwarty i życzliwy.
Skończyłem robić filmy z wielu powodów. Przypuszczam, że jednym z nich było zmęczenie. Zrobiłem strasznie dużo filmów w niedługim czasie. Pewnie za dużo. Było też dużo i goryczy w tym, niewątpliwie. Znaczy takiego poczucia, że się uszarpałem, a nigdy nie osiągnąłem nawet w przybliżeniu tego, co chciałem. To też jest tak, oczywiście. Była taka prawdziwie obsesyjna wręcz niechęć do upubliczniania życia, to znaczy do bycia publicznym człowiekiem, do życia publicznego. Też tego miałem dosyć. A tak prawdę mówiąc, wie pani, to tak najbardziej, co mi przeszkadzało, to takie poczucie, że po prostu poprzez to, że tak dużo pracowałem i tak tyle zrobiłem filmów naraz, zacząłem żyć w świecie fikcji, w świecie wyimaginowanym, w świecie sztucznym. Przestałem uczestniczyć w życiu prawdziwym, a zacząłem uczestniczyć w życiu, które sam przedtem wymyśliłem. Czy też wymyśliłem z kolegą Piesiewiczem, prawda? I potem zarejestrowałem, a ponieważ to się toczyło od filmu do filmu, właściwie bez przerwy, to na dobrą sprawę przestałem jakby mieć poczucie, że kontaktuję się ze światem, że w jakiś sposób czuję, jaka jest temperatura, albo że jest cieplej lub zimniej, że śnieg pada, że to po prostu wszystko nie jest ważne, ponieważ świat był wymyślony i dosyć łatwo jest zrobić, że będzie padał śnieg, mimo że nie pada, albo że nie będzie wcale padał, chociaż naprawdę pada. To wszystko możemy zrobić, prawda? To tylko kwestia ceny jest i organizacji, nic więcej. Kiedy to zrozumiałem, że gdzieś się zapędziłem w jakiś świat nieprawdziwy, że właściwie od bliskich mi ludzi się oddaliłem bardzo, ponieważ fikcyjne problemy zaczęły być dla mnie niesłychanie ważne. To znaczy, czy się uda, czy się nie uda, czy się da to zrobić, czy się nie da tego zrobić, czy się da to tak zainscenizować, czy się da to sprowadzić tego czy tamtego człowieka w danym momencie. Czyli wymyślone rzeczy, a rzeczy prawdziwe przestały być ważne, ponieważ tamte zajęły ich miejsce. No niestety tak jest, trochę człowiek skonstruowany, że jest pewna pojemność, także i odpowiedzialności, i rozumu jest pewna pojemność. Nie może być wszystkiego naraz. No. Film to jest po prostu wstawanie o 6 rano, kładzenie się o 1 w nocy, o 2 w nocy, codziennie, w niedzielę też. To jest mokro, brudno, zimno, deszczowo. To jest to, że nigdy nie ma tego, na co pani czeka. Nigdy. Zawsze jest co innego. I zawsze trzeba to przełamywać, to co jest, po to, żeby osiągnąć to, co się chce. I nigdy się tego, czego się chce, nie osiąga. To jest, inaczej mówiąc, wieczny stres. To jest wieczne zmęczenie. To jest film. To wcale nie jest inaczej, niż pani myśli, że to film. To właśnie, że to tak wygląda, prawda? Tam jakieś błyski, potem tam na tych zdjęciach, w tych gazetach i tak dalej. Ale to przecież nie jest w ogóle prawda. Prawda to jest po prostu mordercza robota. No.
Na każdym festiwalu jest przecież cyrk festiwalowy i poza festiwalami istnieje jeszcze 1000 innych miejsc, w których powinieneś być, bo trzeba promować film, bo jest kontrakt.
No, jestem. I to są rzeczy, które naprawdę trudno sobie wyobrazić. Jak ja policzyłem na którymś festiwalu, że dałem 400 wywiadów, no to po prostu można zwariować. No. Z tego 390 było identycznych. No.
Jaki pan widzi sposób na życie? Pisanie? Czy ja wiem jeszcze co?
Mam i pisanie tam w jakimś sensie, w jakimś stopniu. Wie pani, no nie wiem, to 2 lata minęło, czy 1,5 roku minęło, kiedy zrobiłem ostatni film i nie, w ogóle do tego nie tęsknię w najmniejszym stopniu. Odwrotnie, im więcej czasu mija, tym bardziej jestem zadowolony, że nie muszę się kąpać rano po to, żeby iść na zdjęcia. Tylko, że kąpię się rano po to, żeby pójść pogadać z kimś albo się spotkać. Albo pogadać z córką, czy z żoną, czy po prostu pożyć normalnie na spacer, pójść z psem, no. Czy poczytać. Ja mam masę długów w stosunku do ludzi, do mojej rodziny, do moich przyjaciół. Mam ogromną ilość długów ciągle niespłaconych, bo niestety nie zdążyłem ich spłacić, bo zachorowałem w międzyczasie. Więc kiedy już zacząłem się z tych długów wygrzebywać, to się nagle okazało, że właśnie nie mogę, bo znowu gdzieś tam muszę latać po jakichś szpitalach i nie palić. Więc po prostu mam tych długów straszną ilość. Mam na myśli długi przyjacielskie, długi polegające na tym, że się nie widzimy, że nie wymieniamy myśli od tylu lat, że tyle rzeczy przeminęło, a to jest tak strasznie trudno potem wrócić. To naprawdę tak jest, że jeżeli czuje się do kogoś pewną jakąś bliskość, to trzeba z tym z kimś się dzielić tym, co jest. I dobrym, i złym. Bo jak się nie dzieli, to potem robi się jakaś przepaść, i właściwie wrócić już prawie, że nie można. Ja uważam, że reżyserzy powinni mieć wcześniejszą emeryturę. Zdecydowanie. To nawet wcześniejszą od górników. skończyłem szkołę w roku 68 i 69 zaczynałem pracę, to na pewno mi się wydawało, że trzeba opisać świat. To brało się z tego, że świat nie był w ogóle opisany i zupełnie inne zagadnienie, też wam właściwie nieznane prawie w ogóle, to znaczy jak żyć w świecie, który jest nieopisany, jak to jest wbrew pozorom skomplikowane. To wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Ludzie za granicą zwłaszcza, którzy od lat żyją w świecie opisanym, w ogóle tego nie rozumieją. I powiem pani, że wielokrotnie się spotykam i bardzo często długo próbuję wytłumaczyć, na czym polega życie w świecie nieopisanym i nikt tego nie rozumie. Więc jak skończyłem szkołę, to mi się wydawało, że kamera jest takim świetnym narzędziem do tego, żeby opisać świat. Żeby opisać, jak to wygląda, prawda? Jak wygląda bar mleczny na przykład. Zrobiłem film o barze mlecznym. Przychodzą staruszki i wyjadają innym leniwe. A przed barem mlecznym siedzi skrzypek i gra. On grał wtedy, jeszcze Polska nie zginęła, tylko w jakimś takim dziwnym wariancie, ale w każdym razie na skrzypcach przedziwnie fałszując rzępolił polski hymn, a te staruszki wyjadały ludziom leniwe. I mi się wydawało, że to jest strasznie znaczące, że to jest taki fantastyczny znak. Nakręciłem to wszystko, pokazałem Karabaszowi i mówi, wie pan co, nawet jakby Eisenstein tu przyszedł, to by nic z tego nie zmontował. I miał rację. Miał rację. Ponieważ było w tym oczywiście to wszystko, o czym mówię, to znaczy były staruszki, były leniwe i był skrzypek i była jeszcze Polska, wszystko to było, tylko że niestety nie budowała się z tego żadna szersza myśl. Poza takim poczuciem, że oto opisujemy, jak wygląda jakiś bar mleczny. Znaczy, że już tak jednostkowo jesteśmy przy tej staruszce z tymi kluskami, że nic to więcej nie znaczy. Nie przenosi się to na rodzaj jakiegoś cierpienia wspólnego komukolwiek innemu. Rozumie pani?
Czy dla pana to nie było coś pięknego w tych staruszkach z leniwymi?
Było coś dla mnie pięknego. Było, to się działo w Łodzi. W Łodzi bardzo do dzisiaj staruszki wyjadają te leniwe. Niedawno byłem, patrzyłem, są. Inne już, inne leniwe, ale to jest tak samo, dokładnie. Nic się nie zmieniło. Ale potem, po dość krótkim czasie, zrobiłem parę filmów chyba tylko z tych, to mogliście widzieć tutaj Fabrykę, taki film na przykład. Potem już coraz bardziej, coraz bliżej chciałem być ludzi, znaczy coraz bardziej mnie ciekawili ludzie jako jednostki. I właśnie nie tylko, że wyjadają komuś z talerza ewentualnie, tylko też dlaczego wyjadają, prawda? I być może jak do tego w ogóle doszło, że wyjadają, co się stało przedtem. I w związku z tym zacząłem robić coraz częściej filmy, w których był albo bohater indywidualny, albo w każdym razie ludzie, których można było rozpoznać dużo wyraźniej. Tak jak w Fabryce na przykład, tam pewnie można rozpoznać takiego z wąchami faceta, prawda, który tam jest dyrektorem i się okropnie wrzeszczy i sierdzi się tam na coś tam, że czegoś nie ma, prawda, i tam okropnie krzyczy. Ale to tylko jakby tylko tą jedną sferę jego mamy, czyli tylko wyjadanie z klusek, nic więcej. A potem już zawsze staram się zrobić troszeczkę bardziej, jak do tego doszło i jakieś jeszcze być może otwierają się inne możliwości pokazania ludzi. Do końca nigdy mi się nie udało. Ale to nie jest ciekawe, żeby się udało. Ciekawe jest, żeby iść. Ciekawa jest droga. Dla mnie cel w ogóle, wie pani, cel oczywiście trzeba sobie postawić, ale osiągnięcie go nie jest frapujące, tak naprawdę. Naprawdę ciekawa jest tylko droga. Tak samo myślę, że jest z filmami, jak i z każdą inną rzeczą, z pisaniem książek, czy zrobieniem klusek leniwych, które potem wyjadają staruszki. To wszędzie dziś chyba jest tak.
Pan dobiera bohaterów.
Zawsze jest inaczej. O każdego mogę pani powiedzieć, o kogo mnie pani spyta, jak będę pamiętał.
Nocnego portiera.
Nocnego portiera, proszę pani, to jest tak. Przeczytałem taki pamiętnik, kiedyś była taka ludowa spółdzielnia wydawnicza. Oni wydawali, i słuchajcie, to wydaje się to głupota, bo to PSL-u było. Oczywiście, dzisiaj wyda, no nieważne. Oni wydawali, słuchaj, fantastyczne rzeczy, które się nazywały pamiętniki z mojego życia. Co roku wydawali zbiór takich pamiętników. Ludzie, którzy to pisali, ja nie wiem jak to było dokładnie, dostawali jakieś pieniądze, czy w jakiś sposób byli uznawani za autorów, czy coś tam, no dość na tym, że niesamowita ilość ludzi, niesamowita. Bo rozmawiałem z ludźmi, którzy wybierali te teksty z ogromnej ilości tekstów, które przychodziły na te konkursy. I sprytni socjologowie, między innymi, wybrali tekst pewnego faceta z Łodzi, który był właśnie portierem, który napisał pamiętniki, w którym bardzo jasno przedstawił swój pogląd na świat. I właśnie taki był pogląd, to, że między innymi, prawda, niezbędny jest porządek na tym świecie, prawda, że trzeba to wszystko urządzić, żeby jakoś wyglądało, prawda, że te całe tałataństwo to trzeba by zlikwidować jakoś, prawda, możliwie najszybciej i tak dalej. Przeczytałem ten pamiętnik i zrozumiałem, że chcę zrobić koniecznie o takim facecie film, bo takich facetów robiło się wtedy strasznie dużo. To było, nie pamiętam dokładnie w którym roku.
77,
tak?
Tuż po Radomiu.
Tuż po Radomiu, ale to jest tak, że to jakby te wydarzenia polityczne, które się toczyły w Polsce wtedy i to, które były zawsze przejmujące jednak, bo tam przeważnie ginęli ludzie albo byli bici, gdzieś się też odbijały rykoszetem w takich właśnie postawach narodowo-patriotyczno-faszyzujących. I to się ciągle to się gdzieś dotykało.
To szło już od marca 68.
Oczywiście to szło od marca 68, to byłoby najprościej, gdyby ten film powstał w marcu, ale nie. Powstał 10 lat później. Ale te postawy ciągle gdzieś się przebijały. I to z okazji właśnie najróżniejszych wydarzeń one wyłaziły na wierzch. Wszystkie moczarowskie i konkolowskie różne gazety wyłaziły na wierzch i znowu zaczynały epatować takimi właśnie tonikiem patriotyczno-narodowym. Ja nie mam nic przeciwko patriotyzmowi, nie o to mi chodzi, tylko mówię o toniku. I postanowiłem, że po prostu nakręcę film o takim facecie. Wysłałem mojego asystenta do tego faceta z Łodzi, ale niestety facet się okazał nie do przyjęcia, nie miał zębów z przodu w ogóle. I tak seplenił, że nie można było zrozumieć w ogóle, co on mówi. Był dobry w pisaniu, owszem, jakimiś kulfonami, ale w gadaniu niestety nie, nie nadawał się do filmu. Więc poleciłem mojemu asystentowi, że poszukał podobnego faceta. I on po prostu chodził po warszawskich fabrykach. I mówił, słuchajcie, czy macie tutaj takiego portiera, co by tak chciał, żeby wszędzie był porządek? Żeby zablombować tę blombą, tą halę, prawda? Tam. Bo oni mówili, jest, proszę pana, jest, panie Jóźwiak, chodź pan. I pan Jóźwiak przychodził, okazywało się, że jest. Słuchajcie, w każdej fabryce, jak Boga kocham, był taki facet. Potem był tylko problem wybrać, który to jest. Oczywiście, że ja chciałem, żeby to był strażnik w KC, no, to jest zupełnie zrozumiałe, ale przecież to było niemożliwe, no. Dzisiaj nie możecie sobie tego wyobrazić, ale to wtedy było naprawdę niemożliwe. Góra, co można było zrobić, to faceta w fabryce. To było góra, naprawdę góra. No więc wybrałem tego, który był tak malowniczy, bo on opowiadał tak fantastyczne rzeczy, słuchajcie, żebyście po prostu nie uwierzyli. Ja do dzisiaj to mam na taśmie. I czasem jeszcze, to raz na parę lat, ale co jakiś czas ktoś tam sobie w rodzinie o tym przypomni, puszczamy sobie tą taśmę i po prostu ryczymy ze śmiechu, bo on opowiadał niesamowite rzeczy, zupełnie niesamowite, których nie mogę umieścić w filmie, bo po prostu byście nie uwierzyli, że ten facet to mówi, że to jest prawda. No. O tych, na przykład, pamiętam teraz, on mówił o tych zwierzętach, pamiętacie, tam jest taka sekwencja na temat zwierząt, prawda? O papuszkach tam, że wpadły w rosół i tak dalej. Dobra, no to jeszcze zostawiłem, bo myślałem, że to jeszcze jest wiarygodne, ale on mówi tak, wie pan, mówi, ja to panu powiem, ja to naprawdę, co ja bym chciał mieć, proszę pana, to lwa. Bo lew, wie pan, to jest poważne zwierzę. To już, proszę pana, z lwem, jak ja bym wyszedł, to już, proszę pana, nikt by mi nic nie mógł powiedzieć. No tylko, że... Widzi pan, jak ja bym na parterze mieszkał, to może ja bym sobie i kupił tego lwa. Ale jak człowiek mieszka na pierwszym piętrze, no gdzie ja będę z tym lwem chodził? Po prostu nie mogłem tego zostawić. No bo po prostu jest to tak idiotyczne, że po prostu nikt by nie uwierzył, że facet to mówi. No. W ogóle to opowiadał genialne zupełnie rzeczy. Wie pan, to już my, proszę pana, jak wsiądziemy w ten pociąg, wie pan, to już jadziemy. No, wie pan, jadzie mi za jadziem. I tak dalej.
A czy nocny portier widział się i jak się
tak
sobie
bardzo
podobał?
Był zadowolony. Był zachwycony. Jak widział się. On się z nami zaprzyjaźnił. Ale no, dlatego, znaczy nie dlatego nie chcę mu robić krzywdy, tylko dlatego, że po prostu jest człowiekiem. Ale on się z nami zaprzyjaźnił. Myśmy pojechali do Krakowa robić amatora po tym filmie. Ja se siedzę w pokoju. Nagle ktoś puka i mówi, że ktoś do mnie. Otwieram drzwi, stoi Marian. Ja mówię, panie Marianie, co jest jak rany Boga, co pan tu robi? On mówi, rzuciłem w to w pijdzie. Będę występował pana w filmie.
Jak wiadomo, w filmie po porządek musi być.
Tak. Na cholerę mi to. Na cholerę mi to wszystko słowo. Wie pan. Ja mówię, no dobra. Nie było specjalnie, ale jak zobaczycie amatora kiedyś, to zobaczycie, że pan Marian tam naprawdę jest. Gra portiera. Mówi, co przez ten łańcuch? Co przez ten łańcuch? Bo tam sztur leci.
Na końcu jest taka scena.
Sztur przebiega i przeskakuje przez taki łańcuch. Nie bez łańcuch! Jest.
Żeby zdążyć po przesyłkę.
Tak. Mhm. To jest właśnie Marian Osuch, bohater portiera. Bardzo był zadowolony. To było dobrze płatne. No bez przesady, no był płacony w filmie fabularnym jako epizodzista, bo nie można było mu zapłacić więcej, bo niestety aktorem jednak nie jest, mimo że był niezły, jako portier. A w filmie o portierze to płaciła wytwórnia filmów dokumentalnych bardzo niewielkie stawki, ale na telewizor mu starczyło, bo to gdzieś ze 2 tygodnie zdjęcie jest mniej więcej w takim wypadku.
Czy często chowa pan niewykorzystane fragmenty taśmy i czy dlatego nie płacze pan przy montażu, jak musi pan coś wyrzucić?
Nie, to chyba jedną rzecz, jaką mam, to jest monolog Mariana Osucha, którego nagraliśmy ze 12 godzin. Mam z tego godzinkę. Dokumentalne filmy przestałem robić w okolicy roku 80. Ja myślę, że Państwo oglądaliście dzisiaj ostatnie filmy dokumentalne, jakie zrobiłem, to znaczy Gadające głowy. Było bardzo dużo powodów, dla których ja zrezygnowałem z zrobienia filmów dokumentalnych. To jest odpowiedzialność za ludzi i jeszcze jest druga rzecz, pierwsza rzecz, która jest dużo dla mnie poważniejsza. To jest ta mianowicie, że to wszystko, co mnie naprawdę interesuje, tego filmować kamerą dokumentalną nie wolno, nie należy. Nie trzeba, nie powinno się. To jest oczywiście kwestia stosunku do tego, ale ja nie zgadzam się z tym, żeby włazić z kamerą do tych rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią, to znaczy do uczuć ludzkich, do namiętności, do emocji. Kilka razy w życiu mi się udało sfilmować emocje. Bardzo byłem szczęśliwy, że akurat byłem tam z kamerą, że akurat była taśma w kamerze, że był w magnetofonie szpulka i tak dalej. Wszystko to było w porządku. A potem sobie myślałem, kurczę, no zaraz, ale... No tak, on by się też popłakał, gdyby mnie tam nie było, ale czy rzeczywiście mam prawo te łzy, przecież on nie jest świadomy tego, że te łzy sprzedaje kilku, czy kilkuset, czy kilkudziesięciu tysiącom ludzi później. On tego nie wie. I jednym słowem, to jest tak jak z wieloma rzeczami, jak na przykład miłość. Czy można sfotografować prawdziwą miłość? Czy wolno fotografować prawdziwą miłość? Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że nie. Wszystko jedno, czy to będzie miłość, czy zazdrość, czy zawiść, czy nienawiść. Ponieważ zrozumiałem, że to mnie interesuje, wobec tego pomyślałem, że lepiej jest wynająć aktorów, kupić w aptece glicerynę, wkroplić im do oczu, niech płaczą. To po prostu będzie w porządku wobec nich. Oni wykonują swój zawód. Ja mam prawo od nich tego żądać, ponieważ producent im płaci za wykonywanie zawodu. Natomiast jak naprawdę chłopiec płacze, filmy, którego to akurat nie widzieliście, a pamiętam dobrze tę scenę, chłopiec, któremu się urodziła córeczka, po prostu się rozpłakał. I tak sobie myślę, czy mam prawo fotografować to, czy nie, i dochodzę do wniosku, że nie. Że nie wolno tam być z kamerą.
Czym zajmował się pan w najbardziej tragicznym okresie dla Polski, to znaczy w grudniu 81?
Gdzieś tak ze 3 miesiące przespałem. Później też spałem, aż potem się zabrałem za filmy o wyrokach sądów, tak, których nigdy nie zrobiłem. Oczywiście, że mnie wzywali 2 czy 3 razy. Zawsze mnie dozorca ostrzegał, żebym uważał, bo akurat są na przykład, żebym nie wchodził na razie do domu, ale w końcu mnie tam capnęli i gdzieś pojechałem do jakiegoś takiego tego, który zawsze mówił do mnie, panie Krzysztofie, no wie pan co, naprawdę, no tyle razy po pana jeździmy, no czy nie może pan po prostu przyjechać normalnie do nas, no i podpisać tego papieru, no przecież to jest żaden problem, no. No to nie był problem, nie podpisywałem tego papieru, bo mi się nie podobał ten papier. Ale nie, żadnych represji nie miałem, absolutnie żadnych. Dzisiaj to wszyscy by chcieli być internowani, nie? Ja na przykład bym nie chciał. Zapisałem do tej Solidarności oczywiście, bo wszyscy się zapisywali, więc jasne, że się też zapisałem. Ale przyszła zima 80 roku, a ja akurat montowałem film Przypadek.
i było zimno jak jasna cholera w montażowni. I polazłem do faceta Solidarności i mówię, słuchaj no, kolego, dajże jakiś kurczę tutaj kaloryfer, no, bo przy tu nie można wytrzymać, tu jest 3 stopnie, ja tu siedzę 12 godzin. On mówi, słuchaj, Solidarność to w ogóle nic nie obchodzi, my mamy ważniejsze sprawy. A, to mówię, to ja się wypisuję. Tego samego dnia się wypisałem z tej organizacji. Już się od tej pory nie zapisałem. I chyba się nie zapiszę.
Jaki jest pan stosunek do władzy?
Do władzy jako takiej ma pan na myśli?
Tak.
Przez duże W takie? Ja nie lubię ich, wie pan, ja nie lubię polityki. Znaczy nigdy nie lubiłem, więc łatwo mi jest mówić. Nie chodziłem na wybory, więc też łatwo mi jest teraz nie chodzić. Nie lubię ich, mam wrażenie, że polityka jest czymś zupełnie strasznie niemoralnym po prostu. Że jest czymś potwornie niemoralnym i że to wszystko, przed czym ja na przykład uciekałem z dokumentu, żeby uciec od wpływania na czyjeś losy, to polityka zajmuje się tym bez przerwy na co dzień i to jest jej dla niej chleb powszedni. Dla mnie to jest coś po prostu niemożliwego w ogóle do pojęcia. Jak można, w jaki sposób można znieść odpowiedzialność za drugich ludzi, za całe masy ludzkie, za całe narody, za całe społeczeństwa, jak można znieść odpowiedzialność, nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć po prostu. Przeważnie łżą, nie wierzę im w ogóle, żadnemu właściwie. Oczywiście byli kiedyś pewni politycy, wie pani, do których można było mieć jakiś wielki szacunek. Myślę, że takim człowiekiem był na przykład Roosevelt albo Churchill, De Gaulle chyba też, może Kennedy. Był ostatni, do którego można było mieć szacunek, chociaż dzisiaj nie jestem tego taki zupełnie pewien. Możliwe, że też to, że oni gdzieś zostali w tych miejscach, w których nie mówiło się o sypialniach i o kochankach, może to spowodowało, że mogę dzisiaj tak o nich myśleć. Bo wtedy jeszcze się o tym jeszcze nie mówiło, po prostu wtedy się nie mówiło. A potem już nie widzę nikogo, prawdę mówiąc. Ja strasznie aktorów lubię. Są lepsi i gorsi oczywiście. Tych, których wybieram, uważam, że są lepsi, co wcale nie znaczy, że mam rację, ale dla mnie są lepsi. I tych, jak już ich wybiorę, to ich strasznie potem lubię. I przedtem i potem ich strasznie lubię. Mogę powiedzieć nawet, że ich kocham. Dlatego, bo aktorzy dają ogromnie dużo, dużo więcej niż się wydaje potem na ekranie. Na ekranie się wydaje, że przyszedł, czy przyszła, czy przyszedł, zagrał, tam ucharakteryzowali go, zagrał, zagrała i poszedł. Tak nie jest. Aktorzy naprawdę mają ochotę i bardzo często czekają na to, żeby dać coś dużo więcej niż tylko swoje umiejętności, mianowicie dać jakąś prawdę o sobie. Żeby pozwolić sfotografować swoje własne poglądy, swój stosunek do świata, swój stosunek do życia. Żeby opowiedzieć o sobie samych. I ponieważ tylko takich aktorów staram się angażować, co wcale nie znaczy, że mi się udaje, ale ponieważ tak jest, to Naprawdę strasznie ich potem kocham, bo bez nich nie byłoby mowy opowiedzenia o tym, co ja chcę opowiedzieć i jak chcę opowiedzieć.
Pana interesują uczucia, prawda? Często współpracuje Pan z aktorami innych narodowości. Język, który opisuje uczucia, często jest dość abstrakcyjny. Musi Pan tym aktorom jakoś wytłumaczyć, o co Panu chodzi. Czy Pan sobie radzi z tym bez problemu? Czy Pan się ucieka do jakiegoś odgrywania szczegółów uczuciowych?
Nie, wie Pan, ja jestem fatalnym aktorem, a to jest okropne po prostu. Jak coś pokazuję, to zawsze proszę, żeby mnie nie naśladowali przypadkiem, bo to jest zawsze okropne. Żadnych nie mam w ogóle problemów i to nie dlatego, że znam języki, bo nie znam, ale dlatego po prostu, że wie Pan, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, jakim językiem się rozmawia. W ogóle. Jestem na 100% pewien, żebym się poradził doskonale z Chińczykiem, gdyby nie było w ogóle żadnego tłumacza. I on by sobie poradził ze mną, mam na myśli aktora chińskiego, który miałby coś zagrać, o co by mi chodziło, żeby zagrał. Oczywiście musiałbym mieć do tego tekst, to jest jasne. To znaczy tekst, który opowiada, co to jest i o co idzie. Ale w momencie, kiedy się umówimy w tej sprawie, co to jest i o co chodzi i jak to zrobić, to od tego momentu właściwie nie ma o czym gadać. No. Znaczy powiem panu, że na przykład większość aktorów, z którymi pracowałem, mówi po angielsku. Ja też bełkoczę, więc się porozumiewam stosunkowo łatwo. Ale na przykład Trintignant, stary aktor francuski, nie mówi po angielsku. Oczywiście, że tłumacz jest cały czas na planie, to w ogóle nie jest żaden problem. Ale wie pan, że ja naprawdę nie wiem, czy może 5, może 10 razy użyłem tłumacza w komunikacji się z Trintignantem. Ja mówię po angielsku, czego on nie rozumie, on mówi po francusku, czego ja nie rozumiem i doskonale się rozumiemy, mimo że się nie rozumiemy. Nie ma to żadnego znaczenia, niech mi pan wierzy, język nie jest w ogóle żadną przeszkodą.
Ja na przykład ogromnie fascynuję Juliet Binoche, ale mówił pan o tym, że aktor daje coś z siebie. I wtedy okazałoby się, że Juliet Binoche jest niesłychanie skomplikowaną osobą. Przecież grała na przykład jakiegoś takiego strasznego bampa. Grała jakieś zupełnie niepodobne do tamtego bampa kobiety, choćby kobietę taką grała w pana filmie. Czy wobec tego jest ona tak skomplikowaną osobowością, czy jest po prostu szalenie utalentowaną aktorką?
Nie no, ona jest bardzo zdolną aktorką, wie pani. I to nie jest tak, że reżyserzy cały czas są od aktorów prywatności. To ja chcę i być może dlatego to, co robię, jest troszeczkę w jakimś tam stopniu, oczywiście niewielkim, różne. Mnie na tym zależy, ponieważ ja w to wierzę. To znaczy ja wierzę w jakąś prawdę. Tak jak kiedyś wierzyłem w prawdę rzeczywistości, tak dzisiaj wierzę w pewną prawdę ludzką, którą można z człowieka wydobyć i sfotografować ją. W jakimś stopniu ja się zbliżam w tych fabularnych filmach do dokumentu też. Ja się staram wydobyć z tych aktorów to, co oni w sobie w środku mają i czego często się wstydzą, krępują, nie chcą o tym publicznie mówić. Ale oni naprawdę, mimo że tego nie chcą, to jednak są gotowi to zrobić, ponieważ taka przygoda ich fascynuje. Większość, myślę, że ogromna większość filmów, jakie są robione na świecie, no, przytłaczająca większość, są to po prostu filmy, w których się korzysta z umiejętności aktorów. Wynajmuje się, proszę się przebrać za wampa, proszę bardzo, czerwone usta, czarna bielizna i już jest wampem, w porządku. I ci reżyserzy nie żądają od Binoche, żeby powiedziała, co ona myśli na temat miłości, albo na temat rozstania, albo na temat żalu po kimś, kto umarł. W ogóle ją o to nie proszą. Oni proszą ją, żeby wyłożyła bieliznę i umalowała się na czerwono. No. I ona to robi. To jest jej zawód. Ale oprócz tego ma jeszcze w sobie inne pokłady, które można wykorzystać. I ja przynajmniej, ja się staram tak robić filmy, żeby zrobić coś wspólnie. Znaczy, żeby ja coś dał, ale ona też, żeby coś dała. Żebyśmy w ogóle sobie coś mogli dać. Oprócz umiejętności jeszcze jest coś takiego jak osobowość. Na przykład takim klasycznym przykładem osobowości jest inna aktorka francuska, Irene Jacob, bez której bym na przykład nie zrobił Weroniki nigdy. Filmu Podwójne życie Weroniki, nie wiem, czy ktoś z Państwa go widział, ale kiedyś taki nakręciłem, pierwszy film francuski, jaki nakręciłem. To na przykład bez tej osobowości, bez jej jasności jakiejś, ale to nie jest jasność, którą ona gra, to jest jasność, którą ona ma. Ona po prostu taka jest. Bez tego nigdy bym tego filmu nie nakręcił. Chciałem go nakręcić z pewną Amerykanką, to był kompletny absurd. Dopiero potem to zrozumiałem. Wiem, jakie szczęście miałem, że ona się nie zgodziła. Znaczy nie tyle się nie zgodziła, bo ściśle mówiąc się zgodziła, tylko że po prostu producent mój nie podpisał z nią umowy, kiedy ona się zgodziła. I w związku z tym, kiedy przyszedł ten amerykański projekt, ona go podpisała. Jakie to szczęście, jak potem po prostu odesłałem z ulgą, kiedy zrozumiałem to, jakie to jest szczęście. Jak mi się po prostu udało.
Przypadek, że to jest ta siła, która kieruje ludzkim życiem, czy też my też mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje.
Różne rzeczy kierują nasz